Dzień dobry Państwu, witam na kolejnej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji Bezpieczeństwa. Witam wszystkich zaproszonych gości, witam koleżanki radne, witam kolegów radnych i chciałbym rozpocząć dzisiejszą komisję. Porządek obrad, nie wiem, czy macie Państwo przed sobą?
Mamy.
Macie, tak? Tak? Czyli tak, dzisiaj jest rozpatrywanych 6 punktów, łącznie ze sprawami różnymi. I w takim układzie może przejdziemy już do pierwszego punktu. To jest informacja na temat przyjęcia porządku obrad i protokołu numer 8/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku. Chciałbym spytać Państwa, czy jesteście za przyjęciem tego porządku obrad i protokołu numer 8/15 z dnia 14 grudnia. Większość Państwa była na tej komisji, także myślę, że chyba nie będzie problemu. Prosiłbym o głosowanie. Czyli jednomyślnie, czyli mamy 3-7 osób w tej chwili. I przechodzimy do punktu drugiego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. No tutaj jest taka informacja, że w dniu 2 grudnia 2015 roku do Biura Rady Miejskiej w Pabianicach wpłynęła przekazana według właściwości przez Łódzki Urząd Wojewódzki skarga pani Wiesławy Krawczyk i pani Marii Borowiak na Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach dotycząca nieprawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych. Skarżące twierdzą, że dostrzegają wiele nieprawidłowości odnośnie wypłat i uznaniowego przyznawania zasiłków przez NCPS. Skarżące twierdzą, że nieprawidłowości występują również w przeprowadzeniu wywiadów do podopiecznych. Twierdzą ponadto, że pracownicy NCPS-u ustalają dowolne przepisy wewnętrzne, poniżając i ubliżając podopiecznym. Skarżący zarzucają także niezgodne z prawem wspieranie przez NCPS osób znajomych, członków rodzin, pracowników NCPS-u. Nie wiem, czy ktoś z Państwa byłby ewentualnie w stanie wyjaśnić, o co to chodzi, jak to wszystko wygląda.
Bożenka, chciałaś pierwsze?
Ja tylko może dwa zdania, ponieważ szczegółowo przygotowałam dla Państwa odpowiedź, jeśli chodzi o te dwie panie. Jedyne usprawiedliwienie dla tej sprawy to jest dla mnie fakt, że tak naprawdę to już należałoby w wcześniejszych latach odmówić tym paniom świadczenie z pomocy społecznej, bo najprawdopodobniej są organy wyższej instancji utrzymałyby w mocy, ponieważ te panie sobie zaplanowały w życiu, że będą tylko i wyłącznie na garnuszku pomocy społecznej, a jeżeli wykonują jakiekolwiek prace dorywcze, to nie wykazują nawet swoich dochodów. My jako pomoc społeczna, biorąc pod uwagę, że te prace dorywcze nie są adekwatne, kwota za prace dorywcze nie jest adekwatna do bieżącego standardu życia, to wspierałyśmy te osoby przez wiele lat. Pani Krawczyk 33 lata korzysta co rok z pomocy społecznej. Więc myślę, że to jest kwestia, i pani Borowiak także, to jest kwestia uzależnienia się od pomocy społecznej. A klimat, jaki jest wobec osób bezrobotnych przez te lata, no powoduje, że te osoby odważnie składają wnioski o wsparcie finansowe i my to wsparcie przekazywaliśmy tym kobietom. Natomiast niezadowolenie to tylko jest takie, że one by chciały więcej. A jeśli chodzi o zachowanie jakieś agresywne w stosunku do nich, to wręcz odwrotnie, te panie, szczególnie pani Krawczyk, jest osobą bardzo wulgarną i wręcz ubliżającą pracownikom. Sama pani Krawczyk miała 8 pracowników socjalnych na przestrzeni tych lat. To dowód na to, że wymiana tych pracowników była spowodowana tym, że trudno się z nią pracowało.
No, czyli z tego...
Jeszcze przepraszam panie przewodniczący, może jedno zdanie. Te kwoty, które są tam wskazane, mówią same o sobie, jak państwo podzielicie na rok te kwoty, na 12 miesięcy, to to są pieniądze, które przy jakimś dorywczym jeszcze zatrudnieniu no pozwolą jakoś bardzo biednie może funkcjonować.
To wynosi 1425
zł. Ale klientela nasza, proszę Państwa, się zmienia, klientela, i my musimy też dać szansę innym podopiecznym, innym potencjalnym podopiecznym, dać wsparcie w funkcjonowaniu takiego życia codziennego. No nie mogą być to stali klienci. I jestem zaskoczona, że w ogóle wpłynęło takie pismo, taka skarga, ponieważ te osoby na bieżąco, w cudzysłowie, do wczoraj mają cały czas świadczenia decyzją administracyjną. Więc coś, no nie wiem, dlaczego się zbuntowało.
Pismo raczej emocjonalne.
Bardziej emocjonalne, no, tak.
Praktycznie poruszające wszystkie sprawy.
Panie Przewodniczący, być może, że pracownik socjalny jeden czy drugi, bo to są dwie różne osoby, no zaczęły pewnie już od kilku miesięcy mobilizować, żeby te panie coś ze sobą zrobiły, tak? Z własnym życiem, w sensie podjęcia pracy. Jeśli chodzi o panią Krawczyk, ma syna ze schizofrenią, ale schizofrenia została dopiero zdiagnozowana w wieku lat 19. Ten mężczyzna przebywał u swojego ojca w Łodzi do czasu, kiedy ten ojciec nie zmarł. Później wrócił do mamy, do pani Krawczyk. I od momentu, kiedy pojawiły się nowa forma wsparcia, tak zwane świadczenie pielęgnacyjne, pani Krawczyk automatycznie je otrzymała co miesiąc 520 zł łącznie ze składkami zarówno zdrowotnymi, jak i emerytalnymi. I wydaje mi się, i dodatkowe wszystkie pieniądze, jakie tutaj są wyliczone, no to jest kompleksowe wsparcie dla tej rodziny. Dlatego bardzo Państwa proszę o uwzględnienie, nieuwzględnienie tej skargi za zasadę.
Jeszcze drugie to nazwisko pani Marii Borowiak.
Pani Borowiak też, pani Borowiak też po 31 lat korzystał u nas z pomocy, cały czas korzystając z karty tak zwanego bezrobotnego. Wcześniej była chwilę zatrudniona zakład robót publicznych był na Bugaju. Była tam tylko pół roku zatrudniona z niewiadomych przyczyn, ja już tak dalece nie inwigilowałam, dlaczego musiała stamtąd odejść, i cały czas jest bezrobotna przez te lata. Abstrahuję, że tam może sama wychowywała dwóch synów, ale to nie zwalnia ją do zatrudnienia. I w ramach prac społecznych użytecznych zaproponowano jej zatrudnienie u nas. Wyszkoliliśmy ją jako opiekunkę dla osób starszych, tam nawet w piśmie wyjaśniam, po czym no, stała się nieuczciwa, bo chodząc do podopiecznej, pieniądze, które miała wpłacić za usługi opiekuńcze, zabyła te pieniądze, czyli brzydko mówiąc, kolokwialnie je po prostu ukradła, nie wpłacając do kasy, i tym samym już nie mogła podejmować tego u nas zatrudnienia w tych pracach społecznie użytecznych i znów jest u nas cały czas naszą klientką, jako osoba bezrobotna. Także legitymuje się tylko i wyłącznie bezrobociem. Dlatego, że te schorzenia, które one tutaj po drodze wskazują, to są schorzenia, które absolutnie te osoby nie kwalifikują do orzeczenia o niepełnosprawności. Czyli w jakimś podstawowym zakresie pracy mogłyby wykonywać. Ja śmiem twierdzić, że te osoby z tych pieniędzy też może nie do końca by egzystowały, tak? Myślę, że one, nie myślę, bo jestem przekonana, że dorabiają sobie, ale no my aż tak dalece inwigilować nie jesteśmy w stanie ludzi i nawet nie zamierzamy.
No, czyli jeszcze pan radny, tak. Szczerze, proszę bardzo.
Słuchajcie, to jest historia, która się powtarza bardzo długo. Jeżeli ktoś uważa, że został nauczony od iluś tam lat żyć cudzym kosztem, nie pracują, bo nie chcą. To żyją na konto czyje? Frajerów, którzy pracują, oddają podatki. Tamto jedno słowo możemy wykreślić. I teraz słuchajcie, ja sobie podliczyłem tą panią. W roku 2015, ja mówię o tej pierwszej, otrzymali dokładnie miesięcznie 1425 zł i 21 groszy, łącznie z mieszkaniem, 1425 zł i 21 groszy, przepraszam. Nie jeden samotny starszy emeryt ma 750 zł i do opieki nie przychodzi. To jest raz. Po drugie, te panie zaprzeczają tu sobie, kiedy miała przedstawić zaświadczenie lekarskie, nie dopełniła formalności. Dalej, ukończyła kurs na koszt znowu podatnika, to dlaczego nie chce podjąć pracy w swoim tym? Jeżeli uczyniła sobie dalej, ale zdefraudowała pieniądze, tak, czyli z pieniędzy podatnika ona wpada w ciąg alkoholowy, o czym sami wiemy. Nie pracuje, bo po prostu nie chce. A potem jest syn, otrzymał dyplom przeradnika, nie wiemy w jakim zawodzie, a do listopada nie podjął pracy nawet dorywczej. No to jak? Ktoś jest nauczony, ma kurs, włożono znowu w niego pewne pieniądze, a my się dalej bawimy, bo one się nauczyły. Jak coś im nie pasuje, to skargę pisać. I społeczeństwo polskie jest nauczone pisać skarg, co wiemy, bo tu ciągle różne się przewijają. Otrzymywała także ciepłe posiłki w Towarzystwie Pracy Alberta. Mało tego. Zasiłki celowe, okresowe, opiekuńcze. I tu jest taka ciekawostka w tym piśmie. Pani Borowiak telefonicznie poinformowała dyrektora miejskiego centrum, że tak naprawdę nie chciała podpisać się tą skargą. Czyli pani ta pierwsza nasza, Krawczyk, posługuje się jeszcze tą drugą po to, żeby żyć cały czas na koszt społeczeństwa. Słuchajcie. Opiera się na domysłach, które trudno sprawdzić. Co to znaczy, że oni są niesympatyczni? Ja wiem, kiedy są niesympatyczni. Kiedy pytają o konkrety. O konkrety. Dlaczego pani nie pracuje? Dlaczego pani nie wpłaciła pieniędzy? Dlaczego pani nie przyjęła na rozmowę, tylko powiedziała, że jest chora, ale zwolnienia lekarskiego nie przedstawiła i tak dalej. Ja mam taką propozycję. Ponieważ pani jako dyrektor boryka się ciągle z tym samym, a my mamy przecież jeszcze takie źródło, jak taką możliwość, abyśmy albo cała komisja, albo dwie, trzy wytypowane osoby poprosili tą panią na rozmowę. Poza tym, co zrobimy teraz. Może one poczują, że pani dyrektor nie przyjdzie, to jest kolejny argument. To my możemy ją odwiedzić. Nie ma sprawy. Słuchajcie.
Ale tylko, że sesja jest 14.
Ale przepraszam, że widzę to, że zasadności rozmowy z tą panią, znaczy co mamy rozmawiać i słuchać?
Nie. Rozmowa pójdzie w zupełnie innym kierunku. Takim, żeby ona wreszcie potrafiła stanąć na wysokości zadania, podjąć pracę. I trzeba jej uświadomić, że żaden z tych elementów, który tu jest, to nie jest owocny. I że przyszła pora nie żyć na społeczeństwa kosztów.
Ja mam takie wrażenie, że no, rzeczywiście to, co pan radny Szczesio powiedział, to rzeczywiście to jest chyba prawdą. Każdy z nas obiektywnie oceni tą sytuację, oddając teraz na komisji głos. Natomiast ja myślę, z tymi paniami, no to muszą rozmawiać organa, które tym się zajmują i to wszystko. No, trudno, żebyśmy no, po prostu wysłuchiwali jakichś niestworzonych rzeczy i po prostu to będą praktycznie wierutne kłamstwa. I nie wiem, czy jest to sens poświęcać nasz czas na to. No, ale,
głosujmy.
Ale ja bym proponował raczej, żeby obiektywnie każdy z nas się tą sprawą tutaj zainteresował i byśmy przegłosowali.
Jeszcze by. Organa, czyli kto? Bo my mówimy ogólnie.
Tak. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.
No to Miejskie Centrum Społecznej, to masz co dwa miesiące skargę, no chwilę. No jeżeli w komisji dyrektor tej nie ma żadnego wsparcia, no ludzie,
no
trzeba wesprzeć.
Wsparcie radnych, no to będzie
to widne, tylko tu.
No, że po prostu odrzucamy ewidentnie.
Tak, ale ta pani musi wiedzieć, że ktoś nad tym jeszcze czuje. I trzeba wsparcia. Nie wie, poczekaj.
Ja nie wiem, ja uważam, że jakby takimi sprawami no, komisje zajmowały się, to...
No a czym? Do kogo wpłynęło? No do kogo wpłynęło?
No
do komisji. No więc jeżeli nie umiemy pomóc dyrektorowi, to jest źle.
No może jeszcze inny głos państwa. Ja chętnie zasięgnę informacji, bo przecież to jest demokracja, możemy.
Znaczy, jeśli mogę, to uważam, że nie jest zasadnym, żebyśmy my, jako tutaj komisja, przesłuchiwali, tak brzydko powiem, tą panią, ponieważ duże kompetencje i chyba jedyne w tym temacie to ma właśnie pani dyrektor i osoby u niej pracujące, które znają temat, mogą pójść na wizję lokalną do tej pani, stwierdzić w jakich warunkach ona mieszka. My nie mamy takich uprawnień, z całym szacunkiem. I uważam, że naszym wsparciem będzie to, w jaki sposób zagłosujemy za decyzją pani dyrektor. I to jest moje zdanie.
Wsparcie może okazać pani dyrektor tutaj na komisji i dobrym słowem tym, że na pewno ilekroć taka skarga wpłynie, no to będziemy podchodzić do niej rozsądkiem i myślę, że to pani dyrektor.
Myślę, że nawet nie możemy wchodzić w kompetencje pani dyrektor, żeby chodzić
do osób. Po prostu w tej chwili jest taki trend takiego niezadowolenia w niektórych środowiskach społeczeństwa, i stali się ludzie bardzo roszczeniowi. My jesteśmy dowodem na to, jak my borykamy się z problemami osób,
trzy
które do nas...
Trzy razy napisze, trzy razy będzie odmowa i przestanie, bo
tak,
nie będziemy
żadna
na to reagować.
Żadna z tych kobiet nie odwołała się do jednostki zwierzchni pod tytułem SKO, tak? Bo wiedziała,
znaczy,
że samorządowy kolegium czy sąd administracyjny odrzuci absolutnie skargę lub podtrzyma naszą decyzję, tak? Więc to najłatwiej jest...
Korzysta na full wypas ze wszystkich świadczeń i jeszcze pretensje, no i...
Ale panie radny Szczesio, z całym szacunkiem zgadzam się ze wszystkim, co pan wcześniej powiedział. Też mam takie samo zdanie, że ta pani
ja
po prostu, brzydko mówiąc, żeruje
na
sposób na życie po prostu taki
tak.
sobie
znalazł.
Dlatego głosujmy, proponujmy.
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.
Możemy się
wdać
po prostu niepotrzebnie w jakieś tam potem... Media ześlę, wyślę, prześlę.
Media, no chyba media po jej stronie nie stanie.
Kto z państwa jest za odrzuceniem? Kto z państwa jest za odrzuceniem skargi na dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Babracu?
Po co pan głosujesz? Tak.
Dziękuję.
Proszę pan, niech pan
podchodzi
z żartem, a nie z taką powagą. No, bo to głosuje, że...
Ale z powagą pan powiedział pierwszy co innego.
Źle pan zinterpretował.
Ja nie zinterpretuję. Nie. Ja umiem słuchać słów. Umiem słuchać.
Dobrze, okej.
Dziękuję. Kontynuujemy naszą komisję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Fabianicka Karta Seniora. Proszę bardzo, może pan naczelnik Szewczyk.
Szanowni państwo, wychodząc naprzeciw naszym tutaj seniorom i no, wcześniej już też mówiono o pomyśle Fabianickiej Karty Seniora. Przystąpiliśmy do programu Fabianicka Karta Seniora skierowanego do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Fabianic. Celem programu jest wspieranie i wzmocnienie potencjału seniorów oraz zaktywizowanie ich poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, stworzenia im warunków sprzyjających zaangażowaniu osób starszych w życie społeczne, społeczno, takie gospodarcze. Program zakłada wprowadzenie ulg i uprawnień umożliwiających większy dostęp do usług i produktów świadczonych przez instytucje i firmy prywatne. Fabianicy seniorzy będą uprawnieni do korzystania ze specjalnie przygotowanych ofert promocyjnych, co myślimy, że zwiększy ich aktywność fizyczną i intelektualną oraz poprawi sytuację ekonomiczną. Karta ta będzie wydawana przez Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, będzie bezterminowa. Każdy przedsiębiorca będzie mógł przystąpić, będziemy podpisywać takie porozumienie. Co jeszcze mogę dodać? Karta będzie dla osób powyżej 60 roku życia. Wszystko z takich.
Tutaj jeszcze, proszę bardzo, pani radna Kozłowska.
Ja mam pytanie. Wprowadzamy kartę dla seniora. Chciałam się dowiedzieć na ten moment, ilu państwo macie kontrahentów ze strony tych firm, którzy już chcą uczestniczyć od dnia wprowadzenia karty.
My na razie prowadzimy rozmowę, ponieważ dopiero uchwała będzie wchodziła na sesję, więc nie mogliśmy nic jakby więcej tutaj w tym temacie zrobić, ale chodziliśmy już po przedsiębiorcach, interesowaliśmy się, ponieważ seniorzy mówią nam tutaj o warsztatach samochodowych, o takich usługach fryzjerskich, kosmetycznych, kafejkach, więc chodzimy i rozmawiamy i zainteresowanie jest, więc mamy nadzieję, że poprzez wprowadzenie tej karty przedsiębiorcy będą mogli...
Tak, ja rozumiem, tylko chciałam uściślić, no bo my wprowadzamy uchwały na tej sesji. I czy państwo macie, bo przecież prowadząc rozeznanie, to mam oświadczenia osób, które chcą wstąpić do programu typu działalność gospodarcza, ta firma czy ta. Czy państwo macie konkrety, bo na razie rozmawiamy mgliście o karcie. Znaczy no nie jaką ilość, tylko czy są w ogóle konkretne firmy, bo z tego co ja wiem.
Jakie upusty.
I jakie upusty, bo mnie konkret interesuje, bo ci ludzie, jeszcze moment dokończę, bo z tego co ja wiem, jedynym marketem, który zniżki dla seniorów oferuje, to jest Carrefour. W któryś dzień tygodnia zniżki bodajże 5%, jeśli dobrze się orientuję. I to wszystko na terenie Fabianic.
Ale oni mają własną kartę.
Ja wiem, no więc dlatego mówię, że...
Powiem, że na ten
tak, ja wiem, bo przecież my jeszcze karty nie wprowadziliśmy. No, tylko, że no ktoś tam powie, a może na 50%, a może na 20%.
Nie, na razie...
Chodzi mi o to, my wprowadzamy kartę 14 i taki senior, bo przecież obracam się w tym środowisku, powie, no i co mi zaoferowaliście?
Senior zawsze chce wiedzieć, ile procent
tak,
jest.
Czyli ja. Senior, czyli ja.
Ja powiem, że jak rozmawialiśmy w firmach budowlanych, na razie żadna z firm nie powiedziała tak, no już właśnie wchodzę, tak? Ale mówiliśmy o takim, jak rozmawialiśmy, tak? To od 5 do 10%. No nikt powyżej.
Ale nikt nie zaoferował się, że wchodzi, tak?
Jak nie ma do czego, to nie ma
zaoferowania.
No to nie jest to czego, uchwałę przyjmujemy w czwartek.
Ale to nie ma do czego, na dzisiejszy nie ma uchwały i nie ma.
Ja rozumiem. Panie Przewodniczący, jeszcze można prosić o rozmowę.
My zrobiliśmy takie rozeznanie rynku.
Rzeczywiście podniosłam tutaj pod dyskusję to, co pani tutaj radna podała, bo rzeczywiście, jeśli coś uchwalimy, no to jeśli uchwalamy, to konkretnie, tak, żeby mieszkaniec wiedział, na co myśmy się zgodzili dla nich. Na razie, no to chyba na nic.
No właśnie, ja takie mam odczucie.
Uchwalimy i będziemy szukać, bo jest a może poczekajmy z tym uchwalaniem.
Znaczy ja nie jestem, żebyśmy czekali, tylko po prostu, no mam dylemat.
Jest jeszcze karta dużej rodziny, prawda? Tak. I tam też było najpierw wprowadzenie tej karty dużej rodziny, a później było podpisywanie i wprowadzanie tych podmiotów, którzy zdeklarowali się. Nie liczmy na to, że nie wiadomo jaka liczba będzie. Nawet jak tam będzie, nie wiem, dwie osoby, trzy,
to może mam drugie pytanie.
Tu to chodzi o to przede wszystkim, że no, no skorzystają. Jeżeli senior będzie wiedział, że ta karta na razie nic nie ma, nie ma żadnej wartości dla niego pod tytułem nie ma żadnej zniżki, no to w sposób normalny nie weźmie.
Nie o to chodzi, momencie, że nie ma zniżki, nie chodzi nie ma firmy, o to, która by tą zniżkę dała.
Ale w momencie, kiedy już uchwalimy tę uchwałę, kiedy pracownicy pani Moniki, czy też inne osoby odpowiedzialne za tę kwestię pójdą do tych przedsiębiorców, do tych sklepów, do rzemieślników i oni zdeklarują się i to pewnie będzie wprowadzane na stronie i będzie taka informacja,
no, to ja jeszcze to z
czego
drugie pytanie.
Może dać jakiś upust.
Jeszcze tutaj panią radną poproszę, żebyśmy w kolejności tam.
A jaka ilość środków finansowych jest zabezpieczona na prowadzenie tego programu w budżecie?
My mamy zabezpieczone na wszystko 9 tysięcy. Wydział będzie sam robił tą kartę. Zapłacimy tylko tak naprawdę za projekt.
A szczegółowo będziemy... te środki na co będą przeznaczone?
Na projekt karty, tak? Na zakup materiałów do laminarki i druk.
Proszę bardzo.
I ja jeszcze drugie pytanie mam. Czym Państwo zachęcacie te ewentualne firmy, które chcą wziąć udział w programie? Bo handel jest handel. Z jednej strony jest zniżka dla seniorów, a co będzie w związku z tym dla firm ze strony miasta, że wezmą udział w takim programie?
To znaczy będzie, jest zakładka dla seniorów i w zamian będzie to promocja na stronie zakładka seniorów i na stronie
urzędu. Reklama firm. Tak.
Słuchajcie Państwo, bo ja mam takie wrażenie, ja bym się też przychylał do tego, co powiedziała pani Hille, że bez uchwalenia tej karty...
Nie, no, no to, my nie jesteśmy tutaj, chciałam dopytać
to,
o szczegóły.
No to ci producenci...
W tym momencie to jest tylko projekt i jak można do nich wychodzić z projektem uchwały w sprawie no, programu, którego nie ma jeszcze. Nawet tej karty, której nie ma de facto.
No właśnie, bo jak już jest...
Nie, broń Boże, nie jestem przeciwnikiem. Chciałam się dowiedzieć, jakie jest zainteresowanie co te firmy. Poczekamy, uchwalimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
No mam nadzieję, że...
Technicznie.
Do karty, jeszcze przepraszam, że przerwę. Do karty dużej seniora, co już wchodzą, to nowe firmy, kto się pojawia na rynku, to próbujemy tutaj zachęcić. Więc jak chodziliśmy, ja osobiście chodziłam po warsztatach samochodowych, tak? No to byli chętni, tak?
No, zwłaszcza tak trochę dzisiaj.
Ja wiem, ale ja mówię nie. Ja wiem, że to tak dziwnie zabrzmiało, ale tutaj seniorzy, jak rozmawialiśmy, tak, to są też no, tego typu usługi, tak?
Pani Bożenko, ja powiem tak, generalnie rzecz biorąc, tacy ludzie, którzy jeżeli to będzie jakiś taki no, trafiony strzał w kierunku seniorów, prawda? No tak, ci ludzie tu zdają sobie sprawę, że ten senior mający taką kartę nie pójdzie do warsztatu tego, tylko pójdzie do tego, bo wiadomo, że dostanie niżej, tak? A jak się sparzy, to nie pójdzie do tego warsztatu, proste. I w następnych kolejnych sklepach, a tam mam upust, to tam pójdę i tam wezmę. To dla nich też jest, bo oni mają
to są firmy po prostu na ilości zarabiać, nie na jednostkowie, tak, a na ilości.
Oni sobie ten upust wyrównają ilością dokonanych usług czy sprzedanego towaru. No tak
wszystko sobie się zgadza, tylko pani tutaj mówi o warsztatach samochodowych. No,
seniorów
jest więcej kobiet.
No, ale skoro pytają?
Ale chyba bardziej byłoby tutaj kawiarnia, fryzjer.
Też chodzimy, ale usługi.
Samotne i same sobie nie potrafią auta naprawić i potrzebują iść do warsztatu.
No wie pan, bez rachunku.
Która 60-latka sama sobie nie potrafi?
Naprawić samochodu?
Nie.
99,9%.
A to ja wiem, ale mało która.
No nie, przepraszam. Nie,
tutaj w paragrafie, w rozdziale drugim właśnie jest wymienione, że co za to te firmy mają, że mają umieszczenie logo partnera w zakładce Pawieńska Karta Seniora, logo na materiałach promocyjnych, ulotkach, plakatach i reklama w telewizji Promok. No ja akurat się bardzo dobrze orientuję, ile kosztuje reklama we wszystkich mediach i uważam, że to jest bardzo dobra chyba dla tych wszystkich ewentualnych firm, że pomysł jest bardzo trafiony.
Firmy się znajdą.
Firmy się bardzo tak znajdą, więc...
I u starszych osób.
Więc głosuj.
Tylko głosujemy.
Masz chyba. Ja to przyjemstwo, to wydaje mi się, że starsze panie bardzo
lubią. No to wiadomo, że każdy dba urodę. To każda dba urodę, nie tylko
mężczyźni
seniorka.
Mężczyźni też dbają.
No.
Proszę Państwa, przed, w takim jeszcze.
Nie, jeszcze tutaj pan radny.
Nie. No.
Asia, przepraszam, tak? A w którym miejscu to przeczytałeś? Bo może ja to przeoczyłem.
Proszę,
ja muszę coś powiedzieć.
No chyba tak. To ja ci podam.
Niestety. Tak?
Proszę.
Mam, tylko który to jest rozdział?
Rozdział drugi.
Tak,
rozdział drugi, punkt szósty.
Punkt szósty, dobrze. Bezpłatna promocja firmy bądź instytucji przez reklamę w Pabieńskiej Telewizji Promok. Proponuję wykreślić ten punkt, dlatego że nie możemy dać darmowej reklamy jakiejś firmie.
My słuchamy.
Jesteśmy na komisji. Możemy wykreślać, bo jeżeli zrobimy coś takiego, to jest niezgodne z prawem. My nie możemy dać komuś darmowej reklamy. My funkcjonujemy tak samo jak inne podmioty. Nie może być darmowej reklamy.
Przepraszam, ale Promok podlega w jakimś sensie pod gminę miejską Pawieńce.
Nie, proszę pani, Promok...
Nie? To jest oddzielna jakaś firma prywatna?
Nie, Promok podlega takim samym prawom jak wszelkie inne telewizje. Czyli dostajemy, też działamy na bazie koncesji i nie możemy sobie dać komuś za darmo reklamy. Nie ma czegoś takiego. To jest wbrew prawu, to jest złamanie prawa, więc ja proponuję wykreślić
ten
punkt.
Czy to nie jest złamanie prawa?
Ale wtedy można by zamienić i
możemy
taką rozniżkę zrobić.
Barte,
ale
o czym ja mówię?
Ale dobrze, przepraszam, przygotowały służby prezydenta.
Ale chcecie, dobra, to ja głosuję przeciw. Jeżeli nie chcecie zrozumieć tego, że to jest złamanie prawa, to dlaczego negujecie Państwo to?
Znaczy ja
nie możemy
jestem
dać
za
darmowej
tym, bo...
Możemy tu wpisać, pani Bożenko, możemy iść na ten układ. Nie wykreślamy to, ale promocyjną reklamę w telewizji Promo.
Chciałam powiedzieć tak, ponieważ sama pytałam, co będą mieli. Pani Kupś mi odpowiedziała,
ja
że będą
tego,
to reklamę. Mnie to satysfakcjonuje. I teraz tak, nie jestem specjalistką, nie znam praw rządzących tutaj strukturą. Uważam, że przygotowana jest uchwała. Jeśli będzie coś nie tak, to mamy jeszcze sesję i przed sesją mogą być wprowadzone poprawki przez osoby, które stwierdziły, że to jest źle.
Tak, bo tu nie mamy akurat dzisiaj pana.
Dzisiaj nie mamy tutaj przełożenia.
Właśnie pani przewodnicząca, przepraszam z całym szacunkiem,
bo pani przewodnicząca zapytała.
Racja, tylko że dzisiaj ta rozmowa jest bezzasadna, dlatego że my jako radni nie mamy uprawnienia, Krzysiu, dlatego że coś będziemy wykreślać.
No i to chciałam już powiedzieć.
Jest uchwałą pana prezydenta i tylko on może autopoprawką ją zmienić.
Ale możemy zasugerować autopoprawkę.
Boże, tak słusznie.
Pani naczelnik jest współautorem tego, prawda?
Okej, dlatego mówię, możemy zasugerować tę poprawkę.
Monika Szewczyk, i dlatego pani Monika Szewczyk powinna to sprawdzić i ewentualnie żeby nie było w topie prawnej i...
No już jest.
No to
Już lepsze.
A my nie, jako radni nie będziemy tutaj podejmować w tym
momencie. Upoważniamy panią Monikę Szewczyk, żeby tą sprawę wyjaśniła. Chyba, że jeszcze dobije pani prezydent, bo obiecała, chyba, że będzie dzisiaj.
To znaczy, no to... pani naczelnik wyjaśni.
Możemy to wprowadzić autopoprawką na sesję równie dobrze.
Tak właśnie
i do tego chciałbym, żebyśmy się
ale dzisiaj nie będziemy nad tym głosować, bo nie mamy pojęcia.
No możemy nie możemy.
Nie, no,
nie możemy wykreślić, dobrze, godzę się, nie możemy wykreślić, nie
może to nasza uchwała. Budzi takie wątpliwości, to nie możemy nad nią głosować.
No oczywiście,
o tym rozmawiamy.
Proste.
Tak, uważam.
Tak,
no i cały czas
to jest rozwiązanie. Nie, mówimy o tym, że nie możemy zmienić.
Proszę państwa, czyli musi być.
Albo możemy, tak, albo możemy nie głosować,
po
albo możemy.
Nie, opinia na nie będzie opiniowana, nie będzie opiniowana.
Albo możemy zasugerować zmianę.
Nie możemy
zasugerować. Możemy. Niejednokrotnie komisja proponowała zmianę.
Nie opiniujmy.
Nie wprowadzała, tylko proponowała.
Bez opinii komisji.
Tylko propozycja, to nie jest zmiana.
A pani Monika sprawdzi.
Jeżeli nie opiniuje.
Nie, pani Monika się ewentualnie koryguje.
No ewentualnie
nie sprawdzi, w sensie, czy jest to rzeczywiście knot prawny. A jeśli nie jest, no to jest wtedy kwestia głosowania na sesji.
Ale ja
panią
zapewniam, ale ja nie wiem. To na, ale prostu... dlatego mówię.
No dobrze, no to
pracuję tam. Ale wie pani,
albo druga wersja głosowania
no nie, no to nie o to chodzi.
Ale to o to chodzi.
Wiem, że... Ja uważam, że pan Krzysiek ma rację.
No dlatego nie mówimy.
Słuchajcie, ja trochę czytam różne. No. Ma rację.
Czyli żadna nie głosujemy,
nie,
głosujemy.
Nie opiniujemy.
No, no nie, no nie,
czyli,
bo nie wiemy.
Czyli nie opiniujemy uchwały.
Być może zostanie to dogadane albo zmienione.
I dobrze, że kilka pytań było zadanych, bo gdyby nie te pytania, to byśmy przegłosowali pewnie.
Czyli co?
A moja też wina, że to przeoczyłem.
Że pan nie przeczytał. No,
ale nie, że lepiej to późno.
Oddajemy.
Lepiej nie, późno niż
to
wczoraj.
Nic się nie stało.
Że to tak jak
wcześniej się przeczytał. Czy może być tak,
że my się już dogadamy?
Czy to jest prawne, czy nie?
Dziękuję, Asiu.
Proszę bardzo. To mnie bardzo dziękuję. Bo
czyli nie podejmujemy żadnej decyzji, odsyłamy do dalszych prac. Ja proponuję w ten sposób. Nie podjęto opinii, odsyłamy do dalszych prac. Kropka.
Tak jest, jedziemy dalej.
Tak to musi być zapisane dla
ciebie. Tak, tak, tak.
I do dalszych prac, może do sesji się wszystko wyjaśni.
Może.
No nic wiem.
Nie wiem, co mecenas zrobi. Dobra, my to pogadamy.
A jaki mecenas?
Proszę
czy to opiniował nasz mecenas?
Który mecenas?
Który mecenas?
Andrzej Jankowski.
No. No jedziemy dalej.
Znając los, to ja wiem, że...
Punkt czwarty. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny dla miasta Pabianic na lata 2016-2018. Też panią naczelnik poproszę.
Program wspierania?
A tu pani.
Tak, Franek, jestem pracownikiem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Program wspierania rodziny jest oparty na dwóch takich ważnych dokumentach, czyli strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Pabianic, ale również na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to jakby druga edycja, ma za zadanie szukanie możliwości i pomocy dla rodzin, które przeżywają problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej. I dotyczą to przede wszystkim problemy dla tam, gdzie są dzieci. I problemy dotyczą dzieci. Nie wiem, co jeszcze państwo byście chcieli na ten temat wiedzieć, dlatego że ja mogę o tym mówić godzinami.
To w telegraficznym skrócie.
Telegraficznym? To program ten ma za zadanie, żeby zgrać, żeby instytucje, które działają na rzecz wspierania rodziny, podejmowały wspólne działania, żeby rozszerzać te działania, żeby rodzina otrzymywała coraz szersze wsparcie w tych trudnych sytuacjach i chodzi o to, żeby można było podejmować takie działania, żeby jak najdłużej, jeżeli się uda, to żeby na zawsze, a jeśli nie, to jak najdłużej dziecko pozostawało w rodzinie biologicznej. Tutaj nie można ukrywać, że program ten nie zabezpieczy w 100% takich sytuacji, że nie będzie dzieci, które będą umieszczane w pieczy zastępczej,
ale będą to zintegrowane działania wszystkich instytucji, które mogą pomóc, żeby to dziecko pozostało, żeby wspierać tę rodzinę. I ten program ma takie zadania.
Czyli że zbieramy siły tak, z walką z patologiami tak, w rodzinie.
I jeszcze ten program jest tyle, o tyle lepszy, że jest to drugi już program, czyli mogliśmy opierać się przy pisaniu tego programu na doświadczeniach, na tym, co się zdarzyło przez te ostatnie 3 lata i on już jest pełniejszy. Na pewno będzie też wymagał jakichś modyfikacji, ale to już okaże.
No właśnie, bo czytając, to jest bardzo dużo tutaj tak, tych różnych takich postulatów w kierunku walki z tymi patologiami, bardzo, bardzo taki szczegółowy.
No i tutaj jest też ważnym elementem to, co, że pokazaliśmy te słabe i mocne strony, tak? Bo to jest taka pigułka, czyli coś, co możemy, jakie mamy osiągnięcia, co nam jeszcze brakuje i jakie są zagrożenia i jakie są możliwości.
No ja pytanie mam, ale tutaj pani radna.
Nie, proszę. Pan przewodniczący.
Ja nie mam tutaj jakichś większych pytań, bo to zrozumiały teksty wszystko. Proszę, czy ktoś z państwa ma ten? Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie, ponieważ dla mnie ten program jest bardzo ogólny i bardzo szeroki. Nie bardzo mogłam zrozumieć, a poprosiłabym, gdyby pani mnie przekonała jako laika. Proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Nie ma tej uchwały i co zmieni w funkcjonowaniu tych instytucji, czyli MCPS i wydział, bo właściwie między tutaj głównymi partnerami to jesteście państwo, MCPS i Miejskie Centrum.
Wydziały,
tak? Komendy, sąd i tak dalej. No, wszystkie te instytucje zajmują się tym tematem. Ale proszę mi powiedzieć, co ma zmienić, co zmieni ewentualnie się po podjęciu tej uchwały? Od tego, co się dzieje, gdyby tej uchwały nie było.
To znaczy,
że tak założę, no bo
tak.
Jest ta uchwała, nie ma tej uchwały, to wszystko działa. Podejmujemy uchwałę i ta uchwała ma coś zmienić. I proszę mi powiedzieć konkretnie, co zmieni.
Spowoduje to, że będzie lepsza ta współpraca.
Ale jak? Lepsza? No to znaczy, że
ja może wytłumaczę w ten sposób. Ten program, który był do tej pory, te 3 lata, podpowodowały, że nie było, okazuje się, że nie było pewnych uregulowań u nas na terenie miasta Pabianic, które by pozwalały lepiej pomagać rodzinom, żeby one lepiej mogły funkcjonować, czy żeby można wspólnie podejmować działania. Bo okazało się, że jeszcze wcześniej, zanim powstała ta ustawa, informacje o rodzinach czy o podejmowanych działaniach jakby mijały się. Instytucje jakby niektóre nie udzielały informacji, no bo one nie muszą, bo nie ma takiej potrzeby, tak? Ale to wy sobie róbcie, radźcie w taki czy w inny sposób. I ta ustawa pozwoliła już uporządkować pewne rzeczy, ale nie wszystkie. Pozwoliła na to i myślę, że kolejna pozwoli na to, żeby rozszerzyć takie wsparcie dla tych rodzin jak asystenci rodziny. Bo to jest ważna forma pomocy i powiem państwu, że to jest osiągnięcie na terenie miasta Pabianic, że jest tak dużo asystentów. Rzadko które miasto ma tak dużo asystentów, którzy pracują tak wytrwale i asystenci pozwalają, ich praca wraz z pracownikami socjalnymi pozwala na to, że naprawdę dzieci, jeżeli trafiają do placówek, to jest to jakby zasługa, przepraszam za takie wyrażenie, ale zasługa rodziców, czyli oni musieli bardzo dużo zrobić złego, żeby tak się zdarzyło. Ten program pozwoli również na to, że można występować na przykład do programu ministerialnego o to, żeby otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia właśnie asystentów.
No tak, że to można, państwo zamierzacie zwiększenie zatrudnienia asystentów.
Tak, i właśnie ten program nam na to pozwala. Chodzi również o to...
Ale bez programu też MCPS mógłby napisać taki program i zwiększyć liczbę asystentów.
To znaczy...
A mogę zapytać się jeszcze w tym temacie, panie przewodniczący?
Proszę bardzo.
To może inaczej, zapytam panią dyrektor, ponieważ pani dyrektor ma tu przypisaną funkcję koordynatora tego programu. To jako koordynator programu na pewno pani dyrektor zadała sobie pytanie, bo ja gdybym miała zostać koordynatorem czegokolwiek, musiałabym mieć wizję, jak będę koordynować ową współpracę tych partnerów. To może tak zapytam, jak pani dyrektor zamierza koordynować współpracę tych wszystkich partnerów? Inaczej niż do tej pory, no bo ta uchwała ma pani coś dać. I co my dajemy pani jako narzędzie?
Tworzenie programu jest narzucone przez nasze władze centralne,
tak?
A powodem tego było, że absolutnie instytucje nie współpracowały ze sobą, wszystko się, przepraszam,
rozjeżdżało.
Te ostatnie 3 lata udowodniły, że spotykaliśmy się z taką no, niechęcią ze strony pewnych instytucji. Wręcz odpowiadano nam, że to nie w ich zakresie, nie ich kompetencji.
Ale
to nie
chodzi o przekazywanie nawet.
No mówimy na przykład PCPR, mówimy nieraz tylko Komenda Policji. Mówimy o Straży Miejskiej, mówimy o wszystkich instytucjach tutaj zawartych, o usługach medycznych. W tej chwili te 3 lata pozwoliło nam wypracować bardzo dobrą współpracę z instytucjami, abstrahuję od pedagogów szkolnych, z którymi się świetnie pracuje od samego początku. Natomiast policja dystansowała się do pewnych działań. Straż Miejska miała swoje zadania, ale też no nie do końca chciała wykorzystać to, jakie ma możliwości. Tutaj jest współpraca z kuratorami, jest współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który na przestrzeni, no, nie mówi się o osobach nieobecnych, ale z dyrekcją PCPR-u bardzo trudno nam się współpracowało. Na zespołach interdyscyplinarnych nikogo z przedstawicieli PCPR-u nie było. I ten program wymusza i doprowadza do tego, że te instytucje, placówki opiekuńczo-wychowawcze, asystent, służba zdrowia, co też kłaniam się, bo bardzo dobrze się zawiązała współpraca, pozwala nam na działanie w środowiskach zagrożonych, gdzie dziecko musi trafić do placówki.
Czy ja mogę to dopytać?
I na czym to polega? Są spotkania organizowane.
Głównie będzie to, rozumiem, polegało na tym, że w końcu będziecie Państwo mogli mieć dostęp do informacji, tak, której nie mieliście. Tak, o to chodziło, żeby mieć dostęp. Tak.
I te osoby muszą nam pomagać w pracy. Przedstawiciele tych instytucji, które tutaj są wymienione, łącznie nawet z urzędem, prawda, z panią naczelnik i ze wszystkimi innymi, powoduje, że my no, rozwijamy się bardzo w pomocy dla rodziny. Tam jest asystent, w rodzinie jest kurator, asystent, pedagog, pedagog szkolny. Nie musi on być systematycznie angażowany, ale także jest.
I tym wszystkim będzie koordynował i nadzorował
SPS. I ta koordynacja zaczyna się. Idzie w dobrym kierunku i ja tu autorytatywnie tak, będę. W ramach swoich obowiązków, dlatego mam tutaj panią akurat nazwiska Dorotę Frany, która jest koordynatorem asystentów, ale jednocześnie, ale proszę Państwa, są wyniki.
Zanie się w każdą sprawę.
Są wyniki, wszystko robimy, tak? Żeby dziecko nie poszło do placówki, jeżeli ono idzie interwencyjnie, bo policja i pomoc społeczna musi to dziecko faktycznie umieścić na tydzień, na dwa, do momentu postanowienia sądu, tak? Jeżeli sąd postanowi, że dziecko, jeżeli sąd zdecyduje, że dziecko ma iść do placówki, to jest wyjątek, dlatego że my będziemy tak prezentować swoje możliwości pracy z tą rodziną, że sąd na pewno nie każdorazowo zdecyduje, że dziecko trafi do placówki.
Czyli teraz jak gdyby mózgiem i koordynatorem jest MCPS i nie od będzie ta sprawa chodziła i z różnych
nie
stron,
będzie,
tylko
tak,
Państwo.
Tak, nie będziemy szukać winnych,
tak?
I nie będziemy wskazywać
z
osób, które za to odpowiadają.
Zbierali informacje z wszystkich źródeł i podejmowali decyzje.
Dziękuję. Teraz chciałbym jeszcze oddać głos.
A jeszcze może koleżanka dopowie.
Tylko chciałam jedno zdanie, choć nie pytała mnie Pani, ale odpowiem. Chodzi o to, że ten program daje nam narzędzia do naszej pracy i to jest najważniejsze, dlatego że lepiej to wygląda i gotowi są bardziej osoby czy instytucje do współpracy, kiedy mówimy, że w ramach programu, w ramach współpracy, dlatego ten program jest ważny.
Dobrze, dziękuję.
Oddaję teraz głos Pani Radnej Kuś.
Ja od razu przepraszam, ale jestem bardzo sceptycznie nastawiona do tego wszystkiego, co słyszę, bo mam wiedzę i wiem, ile pracy poświęca i MCPS, i wszystkie tutaj wymienione osoby, zarówno Komenda, Sąd, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Służba Zdrowia, Placówki Opiekuńcze, organizacje pozarządowe. Z ustnym, wstrzymam się od głosu, w każdym razie to wszystko, co dzisiaj Pani nam powiedziała, to jest robione. I dla mnie jest to takie troszkę, może mamy zbyt mało czasu, żeby nam Panie szczegółowo powiedziały, o co chodzi w tym programie, ale użyła Pani tutaj takiego słowa, że rozszerzyć, więc ja proszę, chcę usłyszeć konkret, bo na razie usłyszałam same ogólniki, co jest robione. Ja chcę usłyszeć konkret, rozszerzyć o co.
chodzi o to, że bardzo byśmy chcieli, żeby w ramach tego programu można było utworzyć większą grupę specjalistów, którzy udzielają pomocy dla osób, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze.
No i to już jest
konkretem. U nas nie ma. Konkretem jest to, że chcemy rozmawiać, żeby było na terenie miasta Pabianic psycholog dziecięcy, psychiatra dziecięcy, którego nie ma. A myślę, że można będzie próbować, nie mówię, że na pewno po zakończeniu tego programu będzie, ale będą podejmowane działania. Ten program, który kończy się teraz, skończył się w 2015 roku, pozwolił na to, że mamy dwóch psychologów, którzy pracują z rodzinami, pracują również ze sprawcami przemocy, ale jest to nadal za mało. Chodzi o to, żeby można spróbować na terenie miasta Pabianic znaleźć takie osoby, które będą mogły prowadzić, czyli specjalistów, terapię rodzinną, bo cały czas odsyłamy ludzi do na rodziny takie do Łodzi, co się wiąże z wieloma innymi
działaniami. A czy bez programu tego by się nie dało zrobić?
Nie, mógłby być problem, dlatego że program jest zintegrowany z innymi programami, bierzemy pod uwagę również współpracę. Jest to element strategii, więc to jednak jest pomocne.
A czy to następne pytanie, jeśli mogę już oddam. Czy bez tego programu nie dałoby się tych wszystkich partnerów w jakiś sposób powiązać, współpracować?
Trwałoby to o wiele dłużej i na pewno byłyby większe opory.
Ja jeszcze tylko uzupełnię, mogę jedno zdanie, proszę, panie przewodniczący. Bez tego programu nawet nie moglibyśmy najprawdopodobniej uczestniczyć w pozyskiwaniu środków. Nawet na zatrudnienie asystentów, czy tego psychologa, o którym mówi tutaj koleżanka. A wtedy piszemy, że w ramach programu mamy takie zamierzenia i takie zadania i wtedy uczestniczymy w tych konkursach, tak, o pozyskanie środków zewnętrznych, czy ewentualnie, już nie mówię o zwiększeniu dotacji, ale jest to możliwe wtedy.
No, program jest tam niezbędny.
Również są następne już pytania. Proszę pani.
Ja chciałam też dopytać, ponieważ pracowałam jako ławnik w sądzie rodzinnym i z tego, co sobie przypominam, przy odbieraniu dzieci w rodzinie zarówno wypowiadał się kurator, zarówno wypowiadał się pedagog szkolny, opieka. I dzisiaj też słuchając tutaj tego wywodu zaczynam się zastanawiać, bo z tych ogólników wyłania mi się tylko jeden tekst, że potrzebne są pieniądze dla nowych asystentów dla rodziny i potrzebne są zdobycie środków gdzieś z ministerstwa. Ja się tak zastanawiam, czy ten program faktycznie niesie za sobą zmianę w sensie pracy nad tą rodziną, czy ten program coś da, bo tak naprawdę te wszystkie instytucje pracowały i to...
One działają w tym.
One działają, bo przecież w sądzie rodzinnym pracowałam jako ławnik 4 lata i mam pełną świadomość tego, co mówię. I dzisiaj tylko słucham o tym, że ma być więcej asystentów rodziny. No rozumiem, że są potrzebni. No tyle. Dziękuję.
Może odpowiedź pani.
Jeszcze ostatnie może moje zdanie, że w sytuacjach, kiedy jest przemoc w rodzinie, jest sprawca przemocy i ofiara przemocy, to właśnie środki są potrzebne na psychologa, który będzie pracował, jeden psycholog będzie ze sprawcą pracował, a drugi z ofiarą. Dlatego te środki są niezbędne, gmina nam nie zapewni takich pieniędzy, bo w tej chwili psycholog wychodzi z wynagrodzenia nie najniższego nigdy, tylko życzy sobie jakieś środki realne, żeby mógł poprowadzić dane środowiska. Dlatego no, wydaje mi się, że ten program nam pomoże nie do budowania bardzo obfitej w kadrę sekcji, jeśli chodzi o asystent rodziny, tylko jeszcze inne pozwoli nam realizować zadania, inne, ale inne dotyczące tylko i wyłącznie sprawy dzieci. Rodzina.
A ja dopytam jeszcze, czy te środki właśnie na tych asystentów w ramach tego programu, rozumiem, że będą finansowane z tego programu, tak?
Ale nie, przepraszam. Nie,
ja też powiem, że jeśli chodzi o ilość asystentów, to jest narzucone już w tym momencie osobą o pomocy społecznej i my nie możemy sobie nie przyjąć asystentów do pracy, jeżeli byśmy byli na tyle, no, na tyle leniwi, żeby sobie jakąś tam symboliczną jednostkę stworzyć pod tytułem asystent rodziny i trzech asystentów zarządzić.
Przepraszam, ten psychiatra też będzie finansowany z tego
programu.
Przepraszam, bo
może z mojej wypowiedzi, ja, która jestem w tym, może wyszła pewna nieścisłość z tego pytania pani. Chodzi o to, że ten program, czyli program wspierania rodzin dla miasta Pabianic, nie finansuje zatrudnienia asystentów.
program, ja użyłam słowa program, bo jest program ministerialny i pieniądze idą z ministerstwa na zatrudnienie asystentów. To nie jest z gminy. Ten program
no właśnie tak to rozumiałam, że idą z ministerstwa. O to pytałam i chciałam
powiedzieć, ponieważ...
I psychiatrzy również będą z ministerstwa.
Tego nie jestem w stanie odpowiedzieć, tylko chodzi o to, że w ramach realizacji tego programu i założeń tego programu można będzie starać się o to, żeby tak było. I tutaj ja użyłam, jeśli chodzi o zatrudnienie asystentów, jako jeden z elementów, bo ten program naprawdę jest szeroki, zawiera dużo zagadnień i ja mogę odpowiedzieć na konkretne pytania również. Tylko nie wiem, czy jest na to
czas. To jest na konkretne lata.
Dziękuję. Jeszcze są pytania. Pan radny Szczesio.
Pierwsze, asystent. Jakie ma trzy główne zadania, bym chciał wiedzieć, nie wszystkie szczegóły, to jest raz. Po drugie, ile czasu może poświęcić tej rodzinie w tygodniu, jeżeli to wynika. I potem, czy może wskazać efekty. Dalej, jakie są potrzeby kadrowe, jeżeli chodzi o asystentów. Teraz, czy jest asystent etatowy, czy to jest asystent pół, dodatkowo. Proszę mi to wyjaśnić, najważniejsze trzy zadania asystenta.
Podstawowym zadaniem rodziny asystenta jest to, że on pracuje bezpośrednio z rodziną, wspiera tą rodzinę. Zadaniem asystenta jest tak, żeby towarzyszyć rodzinie. Ustawa o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej, gdzie ja w tej chwili nie jestem w stanie zacytować, jakie są zadania, ale asystent ma pomagać, asystent co ma robić? Chodzi do rodziny, rozpoznaje potrzeby, ustala z rodziną, jakie są pierwszej kolejności, trzeba załatwić sprawy, co jest najważniejsze. W wielu wypadkach dotyczy to zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, czyli na przykład dzieci nie są szczepione, nie są zapisane do lekarza, porządkuje,
prowadzi za rękę, bo asystent może...
Ustawa mówi, że do 15 rodzin. Asystent ma mniej rodzin w związku z tym, że żeby mógł intensywnie i efektywnie pracować z rodziną, to on nie może mieć 15 rodzin, bo to jest za dużo. Asystent wchodzi w zależności od tego, jakie są potrzeby w rodzinie, raz, dwa, a nawet trzy razy w tygodniu, poświęca dwie lub trzy godziny w zależności od tego, jaka jest za każdą wizytą. To nie jest, że trzy godziny w ciągu tygodnia całego, nie. Jego wizyta na przykład jest dwa razy w tygodniu po dwie lub trzy godziny. I to jest wtedy ta praca intensywniejsza, można pozałatwiać, uporządkować dużo rzeczy z tymi rodzinami. I jest to dobrowolność, czyli osoba musi wyrazić zgodę na to, żeby współpracować z asystentem.
Ile Państwo zatrudniacie asystentów aktualnie?
No to zaraz, jest asystent, jest kurator rodziny.
A ile macie rodzin zagrożonych?
Dwie osoby
z dwóch źródeł
Tych z dziećmi,
rodzin, za które by...
Które by podlegały takim asystentom. Jaki rząd wielkości to jest?
Ale może tak, teraz mogę powiedzieć, ile jest rodzin, które są pod opieką asystentów i jest ile rodzin, które wymagałyby takiego wsparcia, tak? Czyli obecnie rodzin, które są pod opieką asystentów jest 90, a jeszcze takich rodzin czeka około 40 na to, żeby móc mieć pomoc w formie wsparcia asystenta rodziny.
Dziękuję. Następne pytanie pani radna.
No i znowuż chyba włożę troszkę łyżkę dziegciu do miodu, proszę. Ponieważ tutaj w sprawie finansowania jest 6 punktów, że będzie finansowany ten program z budżetu miasta Pabianic, dotacji z budżetu miasta, budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacji z budżetu i do tego nie mam żadnych pytań. Programów rządowych z zakresu wspierania rodziny też nie mam pytań, ale funduszy Unii Europejskiej i następne innych środków pozyskanych w ramach konkursów. I tak, jeśli chodzi o Unię Europejską, to jeśli Wam, czyli temu programowi nie uda się pozyskać tych funduszy, wiadomo, że to finansowanie odpadnie. Drugie, środków pozyskanych w ramach konkursów, jeśli się na przykład bardzo, bo tam są bardzo restrykcyjne jakieś warunki, też nie uda spełnić, to też odpadnie to dofinansowanie. Czy zatem idzie z budżetu miasta Pawiańsk, wtedy większe środki, większe nakłady będą i czy zdajemy sobie sprawę, jakie będą, jakiej wysokości te środki, bo jeśli wchodzimy, to wchodzimy na 3 lata, tak? I na przykład jak nam się nie uda chociażby tych dwóch tylko spełnić warunków, to musimy mieć świadomość, że nam się zwiększą wtedy środki. I jakiej to są wielkości, jeśli w ogóle chcemy przystąpić do tego konkursu. Przepraszam, że jeszcze przerywam, ale my już mamy za sobą jeden mało może udany konkurs, do którego musieliśmy przystąpić, tak? Z poprzedniej jeszcze kadencji, więc jeśli przystępujemy do 3-letniego programu, to musimy mieć dzisiaj chociaż świadomość, ile z budżetu miasta Pabianic od razu musimy mieć pieniędzy.
Musi mieć wkłady w
jaki wkład własny. A to, to jest też inna sprawa, dlatego wiem, że może się nie udać.
Tak. Pieniędzy pozyskać.
A może się
to jest bardzo, uważam, ważna kwestia tutaj, bo z całym szacunkiem dla wszystkich służb, które pracują, ja nadal to podkreślam, wy wszyscy pracujecie. Ten program jak gdyby scala waszą pracę, chociaż nadal mam lekkie wątpliwości, czy on jest potrzebny, ale skupmy się na finansach, bo z tego nas będą rozliczali mieszkańcy.
Odpowiem na ten temat. Proszę Państwa, powiem, że z ustawą ja nie mogę dyskutować.
Ustawa nam nakazuje.
Jest ustawa i ja muszę mieć zatrudnionych asystentów.
Ale
w momencie,
ja nie
gdy pojawiła się asystentura, występujemy tutaj, autorytatywnie mówię przy koledze, przy Mirku i przy koleżance, że występujemy, że uczestniczymy w konkursach i już drugi rok, już dwa razy były konkursy, które wygraliśmy i mieliśmy sfinansowanych asystentów rodzinnych. Także odciążony to jest tamten rok i ten 15 rok jest odciążony.
A my mówimy o latach przyszłych, tak?
Tak, i w tej chwili też będzie, też jest konkurs i też
asystenci przeszli na etat czy i teraz są finansowani.
Tak,
już
ja później mam refundację. W momencie, gdy wygrywamy konkurs, to mam refundację tych etatów asystentów.
No tak, ale
ja
ich muszę,
tak, ale ja tych asystentów muszę mieć zatrudnionych.
Dobrze,
to jest zadanie samorządowe, ale wykorzystuje wszystkie możliwe środki, które z zewnątrz pozyskam.
Żeby odciążyć.
Tak, tak, tylko że tak jak pani Franek tutaj powiedziała, na dzień dzisiejszy zatrudniacie państwo 8 asystentów, 90 rodzin wspomagają. Ustawa mówi, że do 15 rodzin może asystent obsłużyć. 15 razy 8 to jest 120, czyli wystarczyłoby jednego asystenta dodatkowo zatrudnić, ale przepraszam,
bo ja mnie troszeczkę
bo może nie znamy sprawy.
Tak, tak, rola asystentów rodziny, bo jakby zaczynałem, później zostało to przekazane i w zmianach struktury, ale było najpierw pojawili się w projekcie drogowskaz przemiana i tam zaczęliśmy tam jakby funkcjonować i stąd był pierwszy pomysł, jeszcze ustawy nie było, a my już mieliśmy asystentów. Uczestniczyłem w sposób jakby troszeczkę przypadkowy, ale uczestniczyłem w zlocie asystentów i tam jest bardzo mocno rekomendowane na szczeblu do ministerstwa, że naprawdę praca do 10 rodzin, do 10, mimo że w ustawie tam są trwałe dyskusje, żeby jakby ministerstwo nie nadużyło, bo z 20 już zjechano do 15, bo takie było na początku, w pierwszym zapisie było 20, w nowelizacji było do 15. Realne pytać autorytetów, to powiedzą, że praca do 10 rodzin, bo wtedy robi się kolejny pracownik socjalny czy kolejny kurator, żeby to była realna praca asystenta, takiego przyjaciela rodziny i tak dalej, bezpośrednia i realna, to naprawdę 10 godzin jest tutaj, 10 rodzin jest tutaj taką formą najwyższą. Te 5 jest coś takiego jak monitorowanie rodzin, z którymi się pracowało 2 lata czy 3 i później do nich się chodzi tam co miesiąc, co dwa już rzadziej.
Kontrola.
Ale naprawdę, jeżeli by porozmawiać z autorytetami, które znają się na asystenturze rodziny, to naprawdę do 10 to jest realna praca. Tu nawet, tu przepraszam, bo jeszcze zmienię sobie rolę, jako przewodniczący Pabieńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego byłem pytany o ten program. Tam żeśmy w uwagach dopisali, że rekomendujemy, że do 8-10 to jest maksymalnie taka uwaga. Można gdzieś tam popytać, poszukać, poczytać sobie to. To rzeczywiście nie takie przeliczenie 15 razy 8 będzie w
krótkim. W audycjach telewizyjnych było też krytykowane.
Jeśli jeszcze mogę odpowiedzieć na to pytanie dotyczące tych funduszów unijnych, prawda? Bo chodzi o to, że programy z funduszów unijnych czy projekty pisze się na rok. I te projekty, niektóre są podobne co roku, a niektóre się zmieniają. I tak naprawdę to chodzi o to, że będziemy na bieżąco śledzić, czy jest taka możliwość, czy można z takiego programu, czy z projektu skorzystać, czy również konkursu. Czyli to nie chodzi o to, że jak był jeden konkurs, to koniec, tylko będziemy również szukać takich możliwości, żeby można było zrealizować. Jak wcześniej był program Drogowskaz Przemiana, projekt u nas, to na przykład wspieranie rodzin, czy realizowanie programu wspierania rodzin był jednym z elementów w tym projekcie, ale można było to właśnie w ten sposób scalić. Dlatego tu nie wiem, czy odpowiedziałam.
No, a to konkretno, żeby odpowiedzieć pani radnej, no.
No to mówię, że tutaj jest tak, że z tych
konkursów. Bo tam chodzi o te sprawy Pabianic.
To znaczy, więc Pabianice występować będą próbowały śledzić na bieżąco.
Ja sobie zdaję sprawę, że na pewno, bo panie tutaj już macie jakąś wypracowane metody i na pewno będziecie to robić, ale podstawowym pytaniem jest,
ile będzie budżet miasta Pabiańsk kosztował ten program? Czy mamy taką wiedzę w ogóle? Bo jeśli będzie, a będzie, wiadomo, że tak, to musimy wiedzieć ile, chociażby, żeby zabezpieczyć te środki na przyszły rok. Nad czym my mamy dyskutować, jak nie znamy konkretu? Sesja budżetowa przed nami. Jedna z ważniejszych rzeczy. Cała akcja szczytna, trzeba pomagać, ale musimy wiedzieć, ile nas to kosztuje.
I wtedy, kiedy widzieliśmy, ile senior Wigor kosztuje, się wycofaliśmy.
Tego programu to została ujęta w budżecie jednostki na ten rok.
Zawsze tak. System jest planowany,
jest.
Jeżeli dostaniemy środki
zewnętrzne,
są te
pieniądze zablokowane, tak? Można powiedzieć. Okay.
Jeżeli dostaniemy środki zewnętrzne, wtedy uwalniają nas się te pieniądze, które planowaliśmy,
które możemy wykorzystać w sposób jeszcze inny. Inny.
Tak. Jakie to są? Jakiej wysokości?
Pan pyta, jakiej wysokości?
To ja też.
Też mamy to
i pani asystent.
Sekundkę, już mam tutaj akurat budżet.
Gdzie to jest w projekcie?
Tak? Pani zaraz odpowie.
Planowana kwota budżetu na 16 rok to jest 418 846. To jest zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin. 418 846 zł.
Jest zaplanowane.
420 prawie.
Te liczmy, tak. A jeżeli nie uzyskamy
19.
To znaczy to tyle, jak nie uzyskamy
wsparcia w konkursie i w czymkolwiek innym. No tak może być. Bo my wiemy, co było, skąd senior Wigor, puścili nas w maliny i dobrze, że się wszyscy ocknęli. Też była długa dyskusja, żeby było.
Panie Sławko, ale to jest zapisane w tegorocznym budżecie, więc pani skarbnik musiała to przeanalizować. O to chodzi. To nie są pieniądze wirtualne, tylko one są już zaplanowane w budżecie.
One po prostu się uwolnią w momencie, jak
chodzi o to, że jeżeli oni zdobędą te środki dodatkowe, to wówczas... MCPS-owi przychodzą nowe środki, które można spożytkować w sposób inny, prawda?
Planując budżet, planując budżet, pani już tych asystentów uwzględniła.
Około 400.
Czyli 420 tysięcy będzie środków wolnych.
Żeby nie przedłużać już tej dyskusji, chciałbym przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny dla miasta Pabianic na lata 2016-2018. Jednogłośnie 9 osób, tak? Dziękuję bardzo. I przechodzimy teraz do punktu 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Pabianic na 2016 rok. I tu będzie chyba pan Mirosław Połodziejczyk.
Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, a podstawą do działań i realizowania tychże zobowiązań jest Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmowany rokrocznie w ramach wypracowanych środków przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przez Wydział. I wypracowana kwota na rok 2016 to 1 274 000. Program określa w szczególności cele i zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz przede wszystkim rekomendacjami na rok 2016 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest skierowany do wszystkich grup mieszkańców, zarówno dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami od alkoholu, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych, dzieci dorosłych alkoholików. Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszenie tych, które aktualnie występują. Realizatorami programu jest Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, Wydział Edukacji, Straż Miejska, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, Pabianickie Centrum Medyczne, tutaj Poradnia Leczenia Uzależnień, Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne. Partnerami programu są Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, Sąd Rejonowy, Prokuratura, Powiatowy Urząd Pracy oraz organizacje pozarządowe.
Czyli praktycznie się nic nie zmienia tam w zakresie ostatnich.
Nie, bo tak naprawdę my, pisząc ten program, dostajemy tak naprawdę rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tak? I musi on być skorelowany jednocześnie przede wszystkim z tymi rekomendacjami i z działaniami lokalnymi, na jakie może no, miasto sobie w obecnej chwili pozwolić, takiej kwoty.
No mimo wszystko ja spytam, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania odnośnie zaopiniowania tego projektu uchwały w sensie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Chyba, że się pokryje.
Proszę bardzo, Pani radna też.
Teraz delikatnie. Dlaczego nie ma tabelki na 2015 rok, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, tak? I punktów sprzedaży.
Ja już mówię. Dlatego, że ewaluację programów robimy do 31 marca. Marcia. Tak, ja sobie pozwoliłam, miałam na karteczce, żeby właśnie
patrzeć. To inne pytanie.
Ale może taki przybliżony.
To inne pytanie właśnie, czy mniej więcej, czy się zwiększyła bardzo, czy zmniejszyła jakaś.
Powiem tak, jeśli chodzi o tak zwaną placówkę handlową, na dzień dzisiejszy mamy 155 zezwoleń, natomiast jeśli chodzi o gastro, mamy 77. Natomiast nie wiem, ile jeszcze będzie cofniętych zezwoleń, ile będzie wygaszonych.
Dobrze.
Na ten moment tak na szybko.
Dobrze.
Proszę bardzo.
Jaki jest skład tej komisji? Kto ją powołuje?
Powołuje prezydent miasta Pabianic i w tej chwili jest 8 osób.
Możemy poznać kto?
Tak, tak.
Bo my nie wiemy, kto działa. Wiem, że jest komisja, ale gdyby rozmawiać z kim, nie wiem.
Więc moja skromna osoba, pani Halina Kardas, pan Tomasz Makrocki, pan Dariusz Janiak, pani Gabriela Królikowska, pan Włodzimierz Mostoń, pan Paweł Pawicki, pani Iwonka Szuc. To jest sąd, prokuratura, straż miejska, urząd, pracownik socjalny.
Czyli dlaczego nie ma przedstawiciela rady?
Właśnie.
Dlaczego nie ma przedstawiciela rady?
To może zawnioskujmy, żeby był.
No powinien być, bo tak to my jesteśmy, uciekliśmy od tej wiedzy. My nawet nie wiedzieliśmy, kto jest, na dobrą sprawę.
A jeszcze pytanie takie podpunkt. Czy ten skład komisji jest stały, czy on się zmienia? Czy jest powoływany na jakiś czas?
To znaczy tak. Prezydent teraz no, zmienia się w zależności od, znaczy, no może, źle, może złe słowo potrzeb. No teraz komendantem Straży Miejskiej
no wiadomo, pan osoba,
się, zmieniła, więc osoba tak, się zmieniła, tak.
Ale chodzi o
od jakiego czasu ta komisja działa?
Ja jestem rok, w niej od 2011 roku, tak, ale ona działa no, dużo wcześniej, chyba od 1991 roku. Nie, nie,
nie, nie
myślę,
nie,
że
nie,
zmieniają się.
Czyli co? Czy jest wniosek jakiś
wniosek formalny?
Tak? Tak.
Proszę bardzo, czyli o brzmieniu, że wnioskujemy
o powołanie przedstawiciela
z Rady Miejskiej
Komisji.
Do komisji.
Pytanie, czy komisja pracuje społecznie, czy ma jakiekolwiek minimalne
wynagrodzenie?
Zgodnie z ustawą komisja tak.
Więc radny nie może być przedstawicielem, chyba że chce być
społecznie?
Tylko przedstawicielem tej komisji.
Społecznie.
Społecznie może być. A jakie jest to wynagrodzenie?
Ale jakie jest?
Dlatego, że nie pan może jest korkowy. Pan,
ja nie pytam, czy ja mogę, ja nie muszę. Nie,
ale to jest ale, korkowy, pokazuję.
Ani pan, ani ja, ani...
Tak,
ani,
ale jakie ani, jest to wynagrodzenie?
10% to najniższego... 10% najniższego...
Nie możemy powoływać, bo tak...
No,
no, ale no, dlatego państwo
nie
mówimy.
Nikt się nie zgodzi chyba o zdrowych zmysłach.
10%
chyba, że chce zrezygnować z bycia
miesiąca.
A czemu nie może?
Czyli 185
dlatego,
złotych.
Dlatego, że to wydajemy pieniądze korkowe. To jest pieniądze z uchwalanego przez
nas budżetu. Tak, nie, my nie złożymy.
Ja myślę, że po wyjaśnieniu tutaj
zrezygnujemy. No ja Państwu mówiłam, no to.
Ale Pan chyba dosadniej wytłumaczył.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli wycofujemy się z tego wniosku i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Pabiańsk na 2016 rok? 9 osób, jednomyślnie, dziękuję. I przechodzimy już do ostatniego.
Ale to wynika z ustawy.
To ustawa reguluje wszystko.
Nie mamy nic
do spraw różnych. Proszę Państwa, tutaj jest przedstawiony plan pracy Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Pomocy i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej na 2016 rok. Możemy go ewentualnie głosować dzisiaj, ale ja mam takie
projekt, żebyście Państwo sobie popatrzyli na ten plan pracy, ewentualnie jak są jakieś sprawy, które by Państwa zainteresowały, to proszę o naniesienie i wtedy rozszerzyłbym ten plan pracy i uwzględnił i może na następnej...
Przeanalizujemy.
Tak, tak i na jest. Następnej spotkaniu komisji byśmy to wtedy zaopiniowali. Czy tak? Czy dziś?
Nie, przejdziemy sobie
uwagę. No, dziękuję bardzo i uważam, że dzisiejsza komisja jest zakończona. Dziękuję bardzo.
Dlatego, że nie wiem na niektóre pytania.
Dziękuję.